czytanie z Księgi Liczb. Na pustyni synowie Izraela mówili: któż mięsa byśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy jedli darmo w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium. Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garkach lub robili z niej podpłomyki. Smak miała taki jak ciastko na oleju. Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała również i manna. Gdy Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu, wtedy rozpalił się potężny gniew Pana. To wydało się złe Mojżeszowi, rzekając do Pana: czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim? Czemu nie jesteś dla mnie łaskawy i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja poczułem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział? Noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już dłużej dźwignąć troski o ten lud. Już mi nazbyt ciąży. Jeśli chcesz tak ze mną postępować, to raczej mnie zabij, jeśli jesteś dla mnie łaskawy, bym już nie patrzył na swoje nieszczęście.
Widzicie, nawet święci się kłócili z Panem Bogiem. Wolno się kłócić. I czasami się trzeba kłócić. Bóg czekał na to, że Mojżesz, przemęczony, zmęczony, utyrany, bo dzień i noc przychodzili do Niego, żeby rozwiązywał ich problemy, skargi, kłótnie. Wreszcie to niezadowolenie. No i jak Bóg objawił mu swój gniew z powodu tego niezadowolenia narodu, które wyprowadził z sytuacji śmierci z Egiptu, prowadzi do ziemi obietnicy, obietnicy danej Abrahamowi, do krainy opływającej w mleko i nut. To wtedy Mojżesz znowu stał po stronie ludzi, przeciw Bogu. Już o tym mówiliśmy. Stał po stronie ludzi. Tak, i chcesz wykańczać, to nie wykucz. Najpierw pierwsze. I w tym jest typem Jezusa Chrystusa. Że Jezus, Syn Boży, stając się człowiekiem, wszedł na ten świat i niejako powiedział: ja się z nimi tak jednoczę, tak się utożsamiam z ich losem, z ich sytuacją, z faktem, że oni wewnętrznie umarli, nie znają Ciebie. Nie są w stanie tego życia poprawnie dźwignąć. I w tym i Jezus, i Mojżesz byli mili Bogu Ojcu. I najpierw Mojżesz jest obciążony, utożsamiając się z narodem, z potomstwem Abrahama, jest obciążony grzechami. Bóg powiedział: to ładnie z Twojej strony, ale będziesz rzeczywiście ekspiacją za grzechy tego narodu, który w końcu nie widzi moich darów, łask, nie widzi tego. Tylko widzi, że nie ma melonów, nie ma cebuli, nie ma sosku, tylko widzi potrzeby swego ciała, a nie widzi, co duchowo utrzymał. Duchowo utrzymał wiarę w prawdziwego Boga, który szedł w Egipcie do nich i już nie są w niewoli złego ducha, tylko są w przymierzu, czyli we wspólnocie, poczynając od Synaju, z Bogiem prawdziwym, który jest w namiocie spotkania, w arce, znak Jego obecności. Tym nie żyją, co Bóg daje, tylko żyją tym, czego Bóg nie daje. I to jest niestety po dziś dzień w rodzinie ludzkiej aktualne, że my żyjemy, nie żyjemy tym, nie cieszymy się tym, co Bóg daje. A już więcej nie może dać, tak jak w krzyżu powiedział, wszystkie grzechy swoje innych oddajcie mi. Ja mam płomień do spalenia i ja zmartwychwstając chcę być w Twoim wnętrzu, wyposażeniem Twojego wnętrza. Już więcej. Ludzie tego nie widzą, tylko jak tam coś tam draśnie w życiu. I niezadowolenie. Wszyscy mamy tendencję, jak gdyby nie zauważyć tego, co Bóg daje, co Bóg robi w historii, tylko że czegoś mi tam do komfortu życia brakuje. A do komfortu życia nam brakuje, jeżeli nam brakuje, jest tylko troska o to ciało nadmierna, to jest owoc grzechu pierworodnego. O czym mówiliśmy już, że w momencie, kiedy Bóg odszedł z wnętrza człowieka, odszedł z decyzji, bo człowiek wybrał propozycję złego ducha i zły duch tam się rozgościł po cichu, to wtedy ciało w człowieku, w rodzinie ludzkiej tak doszło do głosu, że krzyczy tego jeszcze. Ciało się rozkrzyczało. Tak, Mojżeszu, owszem, ale my tu chcemy mięsa, my tu chcemy ryb, a byli w delcie Nilu, więc tych ryb to tam było ogrom. Byli ludem pasterskim, mięsa mieli. Żyzna ziemia nieustannie rodziła. Nie było momentu, żeby ta ziemia nie rodziła. Ogórki, melony, pory, cebula. Niezadowoleni. Bo nie widzą tego, co Bóg daje, nie wpatrują się w to, co Bóg daje, tylko czego nie ma. I na tym my musimy to kontrolować, na tym się łapać. To jest jedna uwaga. Ale bardziej ogólna uwaga, bo z tym dzisiejszym czytaniem weszliśmy na teren Księgi Liczb. Jeśli zajrzeliście do Księgi Liczb, żeby znaleźć to czytanie, to najpierw kilka kartek było takich spisów. I my mówimy, a co mnie to interesuje? Co mi to w ogóle może dać? Jaka jest tego katecheza? I ja wam przypomnę, o czym myśmy już mówili, żebyście odkryli, że trzeba często sobie pewne rzeczy przypominać. Księga Liczb. Dlaczego Księga Liczb i te ogromne zbiory imion? Otóż Księga Liczb, ponieważ w czasach starożytnych, jeżeli przychodził nowy władca, nowy panujący, to pierwsza rzecz, kiedy objął władzę, niejako szedł w przymierze z danym ludem, mówił do swoich urzędników: spiszcie mi moich poddanych. Spiszcie mi moich panów. Kogo ja mam do dyspozycji? Kim ja rozporządzam? I powstawały liczby. I listy wodzów, zdolne do broni, tymi, którymi się trzeba zaopiekować. Księga liczb. Czyli po zawarciu przymierza na Synaju, kiedy Bóg staje się królem, wodzem, Bóg mówi: spiszcie mi. Czyli to jest znak przymierza, że ktoś nami teraz, i to nie byle kto, bo Bóg, który wkroczył, teraz chce się nami opiekować. I przeglądając, nie trzeba czytać, ale popatrzeć na katechezę tego wydarzenia, że to jest nawiązanie do tradycji tamtych czasów, że panujący zawsze rozpoczynał swoje panowanie od listy. I dlatego też Mojżesz mówi: wykreś mnie z księgi, jeżeli chcesz ten lud zniszczyć. Wykreś mnie z księgi. Ja jestem jako pierwszy zapisany w tej księdze. Trzeba wejść w ten język biblijny. To jest druga prawda, bo jeszcze chyba jakiś czas w tej księdze liczb będziemy tą księgą liczbą szli. Teraz podstawowe pytanie: księga liczb to jest księga o pustyni. Lud będzie prowadzony przez pustynię do ziemi obietnicy. A później ta pustynia, która miała być krótka, została zamieniona na 40 lat. I mówiłem wam kiedyś, że my jesteśmy wszyscy zbawiani metodą pustyni. Co to znaczy? Wszyscy jesteśmy zbawiani metodą pustyni. Że Bóg nas wszystkich prowadzi, nawet jeżeli żyjemy w dobrobycie, to nas prowadzi drogą pustyni. Otóż metodą pustyni. Dlatego, że grzech pierworodny polegał na tym, że szatan mówił człowiekowi: będziecie jak bogowie, zignorujcie Boga, będziecie jak bogowie. Sami sobie poradzicie, przecież jesteś inteligentny, bystry, zaradny, ty doceń siebie. Będziecie jako bogowie, nie oglądajcie się na Boga. On tylko będzie wam przeszkadzał w szczęściu. I w związku z tym potrzebna była pustynia, bo na pustyni ludzkie zalety, walory umysłu, serca są bez wartości. Pustynia sprawiała, że to, na czym człowiek polegał, stawało się nieskuteczne. Stawali się jako dzieci. I wtedy Bóg miał szansę wejść z przymierzem i udowodnić swoją miłość, swoją opiekę i tak dalej. Metoda pustyni. To samo się dzieje w naszym życiu. Bóg nas obserwuje, dał nam wiele rzeczy. Ale jeżeli człowiek w imię tych walorów, które ma, nie docenia tego, że Bóg posłał swoją miłość w Jezusie Chrystusie, nie docenia tego, nie żyje tym przymierzem, nie żyje, nie odnawia obecności, nie wchodzi w kontakt już po wstaniu, zaczynając dzień, tylko dzisiaj to sobie dam radę. Wtedy Bóg nas uczy, że nie jesteśmy jako bogowie, tylko jako dzieci, i nas ogołaca, żebyśmy zaczęli żyć Jego obecnością w nas. Im większe dziecięctwo, im większe oddanie, im większe, że tak powiem, myśl i wola nasza są jak podłączone pod Jezusa obecnego w nas, tym bardziej, tym więcej w nas pokoju, radości i tak dalej. Pamiętam takie czasy, to w prasie było, kiedy Zachód, który nie był poddany temu reżimowi Wschodu, i ludzie mówili: my wierzymy w Jezusa Chrystusa, a nam jest tak dobrze, że nie odczuwamy potrzeby pójścia na mszę świętą, sakramentu świętego, bo nam jest tak dobrze. Państwu jest dobrze i nam dobrze jest. I wszystko w porządku. Nie zdając sobie sprawy, że z czasem nam jest tak dobrze, ale te przykazania to nam przeszkadzają trochę. No to wierzymy w Boga, ale przykazania mamy własne. I tak się rodzi odejście od Boga. Dlatego znowu Bóg w naszych czasach będzie ten świat ratował przez to, że wyda, że wtedy, kiedy człowiek uważa, że jest wszystkim, a Bóg właściwie praktycznie niczym, to zaistnieją takie czasy, że człowiek stanie się niczym, a Bóg wszystkim. Ale myśmy Bogu narzucili tak twarde zasady względem nas. I naród wybrany wędruje, w narodzie wybranym na początku idzie arka i słup, znak Boga Jahwe. A mimo to oni są niezadowoleni, bo czegoś nie mają. Cebuli nie mieli na śniadanie. Że te potrzeby cebuli Boga potrafią przysłonić Boga. No.
śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, nie był mi posłuszny Izrael. Zostawiłem ich przeto twardym ich sercom, niech postępują według zamysłów swoich. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast zwiodłbym ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników. Sklepialiby panu ci, którzy go nienawidzą, a kara ich trwałaby na wieki, a jego bym karmił wyborną pszenicą i sycił miodem z opoki.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddał się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym. Z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, uzdrowił chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest puste i pora jest spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić. Wy dacie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic, prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. Jezus rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby. Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. O śmierci Jana Chrzciciela mówiliśmy w sobotę, gdy doniesiono Jezusowi o tym, odszedł z terenu tego, gdzie jeszcze panował ten syn Heroda Wielkiego, który dokonał tej egzekucji. Dlaczego Jezus odszedł? Czyżby się bał? Nie, nie o to chodziło. Tylko Jezus znał głębsze przyczyny likwidacji Jana Chrzciciela. Najgłębsze przyczyny. Jan Chrzciciel, głosząc, że Mesjasz już przyszedł, wprawiał w zakłopotanie nie tylko panujących w świątyni, ale tych trzech synów Heroda Wielkiego, którzy reprezentowali władzę Rzymu. Wprawiał w zakłopotanie, ponieważ powszechne przekonanie było, że Mesjasz pokona wrogów. Czy będzie mesjaszem politycznym. I dlatego też było polowanie. Było polowanie. Najpierw na Jana Chrzciciela, który zapowiadał przyjście, a później Jezus cały czas wiedział, że jest śledzony. Przez dwa wywiady. Rzymu, Poncjusza Piłata i synów Heroda Wielkiego. Tak jak ich ojciec Herod Wielki, gdy mędrcy ze wschodu przyszli, urządził polowanie na Mesjasza. I Jezus, rodzice Jezusa musieli uciekać z nim do Egiptu. Polowanie. Tylko dlatego, że błędne treści podkładano pod pojęcie Mesjasza, a Jezus przyszedł wyprowadzić rodzinę ludzką, nasze wnętrza, z mocy innego faraona, który jest na tyle genialny, że ludzie sobie z niego problemu nie robią. Tylko jest im ciężko. Tylko jest im ciężko. Z mocy złego ducha. Bo nie ma w nas empirycznego doświadczenia Boga. I chciał dać poznanie Boga, ale nie na studiach teologicznych. Tylko chciał dać empiryczne doświadczenie Boga. Że jesteś moim dzieckiem, jestem twoim ojcem. I to jest misja Jezusa Chrystusa. Jezus odszedł z terenu tegoż, w tej chwili nie wiem, który to z synów tam panował na tym terenie, odszedł на місце пустинне усунувся в тінь, дає тим самим знак, що не єстем загроженням для твого панування. Це єдна інформація. Тлуми слідили Ісуса і przeczuli, że jeżeli jedzie łodzią, znika, to na pewno będzie tam i tam. Jezus też chciał dać odpoczynek apostołom i swoim uczniom, żeby odpoczęli. I pamiętam z lektury poema do Boga Człowieka Marii Valtorty, jak zobaczyli ten wielki tłum, Piotr nie wytrzymał. O! Jezus musiał go wyciszać. A myśleliśmy, że to odpoczniemy trochę. Pan Jezus, nie dyskutując, zostawił ich i poszedł do tych ludzi. Najpierw uzdrowił wszystkich chorych, a później nauczał cały dzień, rozwiązywał ich problemy. Jakby zapomnieli o potrzebach ciała. Słuchając Jezusa Chrystusa, tak karmiony był ich duch potrzebą Boga prawdziwego, sensu życia. Bo siła człowieka jest w sensie, że ma sens, że to, co przeżywa, ma sens. Jezus ukazywał sens, doświadczali obecności Boga w nim i byli wyciszeni. Potrzeby ciała były wyciszone aż do wieczora. I to nie jest jedyny głód, jaki ma człowiek w sobie. Dlatego też tu mieliśmy przed Ewangelią cytat: nie samym chlebem żyje człowiek, jest to cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, ale każdym słowem pochodzi z ust Bożych. Ciało nie rozwiązuje problemów. Są ludzie w dobrobycie, którzy popełniają samobójstwo, bo nie czują się szczęśliwi. Natomiast potrzeby ciała mogą być niezaspokojone, jeżeli człowiek realizuje jakiś niezwykle wielki sens, wielkie dobro i jest szczęśliwy. Każdym słowem to słowo przynosi człowiekowi zaspokojenie tego innego głodu, poczucia wielkiego sensu. Bo człowiek to jest, jak powie święty Paweł w liście drugim do Tesaloniczan, człowiek to jest najpierw duch, dusza i ciało. Jak jest duch szczęśliwy, to łatwiej znosić głód duszy, a później ciała. Duch. Duch to jest to w człowieku, które chce wypełniać sobą Bóg. Wtedy jest szansa zaspokoić duszę. To znaczy człowiek, który ma w sobie Boga, łatwiej stworzy wspólnotę, komunię z innymi ludźmi. Jego dusza odpocznie w spotkaniu z ludźmi, a później ciało. Bóg pomyśli o ciele. I Jezus tutaj realizuje też potrzeby ciała. Nie muszą nigdzie odchodzić. Wydać im jeść. No tak, ale my też nie będziemy mieli co jeść. 5 chlebów na tyle chłopów, 2 rybki. No weźmy wszystko zjedli. Dajcie mi. Jaka jest w tym katecheza? Jezus chce powiedzieć, że to, czego będę od was wszystkich, moich wyznawców, żądał, was przerasta. Dajcie im jeść. Wy dacie im jeść. W sferze nie tyle ciała, co ducha i duszy. Dajcie im jeść. Panie, chyba żartujesz. Wy dacie im jeść. Nie mamy. Mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. To dajcie mi. I żądanie Jezusa będą nas przerastały. To nie o to chodzi. Czy cię przerasta, czy nie przerasta. Tylko daj mi wszystko i wtedy ja pójdę z tobą w tobie do ludzi. I ten głód, największy głód, głód ducha i duszy zaspokoję. Jeszcze raz sięgnąłem sobie wczoraj wieczorem do poematu Boga Człowieka, żeby sobie odświeżyć i to, co tak podejrzewałem, że tam jest, rzeczywiście było. że próba apostołów polegała na tym, ich było więcej, nie tylko apostołowie roznosili, ale jeszcze inni tam roznosili, 18 ich było, bo było 18 koszy. Polegała na tym, że Jezus tam drobinę ryby i drobinę chleba kładł do każdego koszyka i mówi, idź tam. To wyglądało na ironię. Idź z tym, no z tą drobiną. Ale jak zaczęli iść i zbliżali się do ludzi, te kosze były tak ciężkie, że z trudem je już dźwigali. A jak rozdawali, to nie ubywało w ogóle. Rozdali wszystko, wrócili. Jezus po tym wszystkim, oni przyszli zszokowani, zupełnie, że tak powiem, zamurowało. Jezus mówi, dajcie teraz trochę mnie do zjedzenia i sami się posilcie. A na końcu mówię, a idźcie, zbierzcie. Pokazuje się, że Rosja rozmnażała, jak ludzie jedli. Niby jedli, ale właściwie wszystko zostało. Jeszcze 12 koszów pełnych przynieśli. Zmierzam do tego, że próba była w tym, idź i karm. Ja to rozumiem, bo byłem powołany do tego, żeby prowadzić ze studentami szkoły, obozy biblijne najpierw. Później się to ochrzciliśmy szkoły biblijne. To powołanie przyszło, jak miałem już 40 lat. Wprawdzie jeszcze byłem bardzo młody i czupurny, tak. No, ale nie byłem biblistą. Wydawało mi się, że powinienem wiedzę mieć. Idź, masz prowadzić. Zresztą fakty Bóg mi stwarzał, tak jak pamiętacie. Chciałem tylko złośliwość studentom zrobić, mówiąc, w Świętej Lipce będzie obóz biblijny. W ogóle się nie przygotowałem, przyjechałem. Każda katecheza moja polegała na tym, że ja nie miałem nic do dania. Idź! Tłumek ludzi tam czeka, grają na gitarze, bo tutaj będzie specjalista od Pisma Świętego. Idź! Bywało raz tak, że myślałem, że pójdę, ja was bardzo przepraszam, ale nic nie przygotowałem, nic mi do tego czerepa nie przyszło. Nic. Idźcie, ja was bardzo przepraszam. Już byłem spóźniony kilka minut. Wpada student, słuchaj, nie tak, ja jeszcze się muszę wyspowiadać, bo będzie msza święta. No proszę bardzo, w tej sytuacji. I w czasie spowiedzi przyszedł temat. Cudownie postawiony, poszedłem. Taką katechezę dałem, że to była bomba atomowa. To więc mi pokazał na tym przykładzie, za bardzo się przejmujesz, a za mało wierzysz, że ja cię posłucham, że ja, jak będziesz szedł między twoim pokojem w Białym Domku a domem pielgrzyma, ja rozmnożę. Bardzo. I zawsze wracając z katechezy, wiedziałem, że ja drugie tyle wiem po niż gdy zaczynałem. I przychodziłem i w pokoju notowałem, spisywałem to. To mówię, żebyście pamiętali, że wszystkie zadania, które nam opatrzność Boża daje, do których przerastają nas. I w związku z tym nie patrz w siebie. Nie patrz w siebie. To ja pójdę. Ale twoja nicość, bezsilność będzie dla ciebie próbą. Pamiętaj, oczywiście jeszcze jutro będzie Ewangelia, która będzie uzupełnieniem tej myśli, ale to tak jest. No to, żeby nie za długo, to jeszcze coś na końcu tych 12 pełnych koszy ułomków. Jest to obietnica, że ja jeszcze będę was czymś karmił. Oczywiście to rozłożenie chleba jest zapowiedzią, że Jezus Chrystus w krzyżu i zmartwychwstaniu, tę miłość krzyża i zmartwychwstania zostawi nam w Eucharystii. To będzie pokarm dla naszego ducha, duszy, ciała i przypomnienie przymierza. Nie martw się swoją pustynią umysłu, serca, bo Eucharystia jest odnowieniem przymierza. Moje bogactwo z krzyża, bogactwo przebaczenia, mocy zmartwychwstania jest w Tobie. Nie patrz w siebie, tylko patrz w moją obecność.